Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
Warto pamiętać o śmierci. Dzięki temu wiemy, że nie my jesteśmy panami czasu, mówił papież na porannej Eucharystii. Białoruscy biskupi odbywają wizytę ad limina. Dziś byli u papieża, rozmawiali z nim m.in. o problemach polskich księży, którzy nie otrzymują pozwolenia na pobyt. W Rzymie zakończyło się międzynarodowe spotkanie kapelanów harcerskich. Witam 1 lutego i zapraszam na serwis informacyjny. Myśl o śmierci chroni nas przed złudzeniem, że jesteśmy władcami czasu, mówił papież podczas porannej Eucharystii w domu świętej Marty. Śmierć jest faktem, śmierć jest dziedzictwem, jest pamięcią, dodał Franciszek. W homilii odniósł się do pierwszego czytania, które mówi o śmierci króla Dawida. Przypomniał, że nie jesteśmy ani wieczni, ani chwilowi. Jesteśmy ludźmi, którzy idą przez czas, mamy swój początek i koniec. Papież zachęcał więc do modlitwy o właściwe poczucie czasu, aby nie być więźniem chwili obecnej, zamkniętym w sobie.
Istnieje bowiem taka pokusa chwili, która zdobywa panowanie nad życiem i prowadzi cię do błąkania się po tym egoistycznym labiryncie chwili obecnej bez przyszłości. Zawsze tam i z powrotem, nieprawdaż? A nasza życiowa droga kończy się śmiercią, wszyscy to wiemy. I dlatego Kościół zawsze starał się skłaniać do refleksji nad naszym końcem, nad śmiercią.
Franciszek zauważył, że dobrze jest sobie powtarzać: nie jestem panem czasu. W ten sposób wyzwalamy się ze złudzeń chwili, z traktowania życia jako bezsensownego łańcucha złożonego z kolejnych momentów. Musimy pamiętać, że jesteśmy w drodze, mówił papież, i musimy patrzeć przed siebie. Trzeba też jednak wiedzieć, że śmierć jest dziedzictwem, niematerialnym, ale świadectwem, które pozostawiam w spadku.
I trzeba się pytać, jakie by było moje dziedzictwo, gdyby to dziś Bóg mnie wezwał. Jakie dziedzictwo pozostawię po sobie, jakie świadectwo życia. Ważne, byśmy postawili sobie to pytanie i w ten sposób się przygotowali, bo dotyczy to nas wszystkich. Nikt z nas nie będzie trwał na zawsze. Wszyscy pójdziemy tą drogą.
Na zakończenie homilii papież zauważył, że śmierć jest też swoistą formą pamięci, pamięcią uprzedzającą, która skłania do refleksji.
Kiedy umrę, co pomyślę o tej decyzji, którą dzisiaj mam podjąć, o tym, jak żyję dzisiaj? Jest to pamięć uprzedzająca, która oświeca moje dzisiaj, te chwile. Fakt śmierci oświeca decyzje, które muszę podejmować każdego dnia.
Episkopat Białorusi rozpoczął wizytę ad limina. Dziś białoruscy biskupi byli u papieża. Czuliśmy się, jakby ojciec rozmawiał ze swymi dziećmi, powiedział po audiencji arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz, metropolita mińsko-mochylewski.
Z początku trzeba było przedstawić sytuację, osiągnięcia, problemy. Jak powiedzieliśmy, co było 25 lat temu i co dzisiaj jest, no, było 60 księży, dzisiaj jest 5. Są inne struktury, mass media mocno rozwinięte. No to tak bardzo przytakiwał to. A potem papież mówi, no dawajcie tak, ja będę zadawał pytania, wy zadawajcie pytania. I tak to szło, i tak 2 godziny zeszło, jak 15 minut, tak mówię. No co jego najbardziej ciekawiło, to oczywiście duszpasterstwo. Duszpasterstwo młodzieży, duszpasterstwo rodzin, tak samo formacje duchowieństwa, stałe formacje, formacje w seminariach. Po prostu powiedział, bądźcie bliżej księży. Oczywiście relacje Kościół-Państwo, tutaj na pewno z jednej strony te relacje są poprawne, bo otrzymujemy pozwolenie na budowę kościołów, chociaż trzeba pochodzić za tym, ale są też problemy. Problemy przede wszystkim z księżmi z zagranicy. Papież był bardzo zdziwiony. Powiedział, jak w Chinach to wszystko. Papież mówi, no dzisiaj świat jest zglobalizowany, wszędzie takie jest. No, to jest ubogacenie kościoła też, jak ktoś przyjeżdża gdzieś z zagranicy. No to jest wielki, bardzo wielki problem. No oczywiście zadaliśmy takie pytanie, kiedy wreszcie noga następcy świętego Piotra stąpi na białoruską ziemię.
Jaka była odpowiedź?
W tym roku jest to niemożliwe, bo jest już plan jest wypisany, ale bardzo bym chciał nawiedzić tę ziemię. Prezydent mnie zaprosił. Dał taką nadzieję, że przyjedzie. Owszem, bardzo ciekawiło go też relacje z innymi wyznaniami, szczególnie z Kościołem Prawosławnym. No, skakują coś, jakieś tam problemiki, ale trzeba powiedzieć, że jakichś takich wielkich problemów nie mamy. Tym też był zadowolony.
Ojciec Święty apeluje o modlitewną walkę z korupcją. Tego właśnie dotyczy papieska intencja modlitewna na rozpoczynający się dziś miesiąc. Brzmi ona, aby ci, którzy sprawują władzę materialną, polityczną lub duchową, nie pozwolili, by rządziła nimi korupcja. Pełne znaczenie tych słów Franciszek wyjaśnił w krótkim przesłaniu wideo.
Co leży u podstaw niewolnictwa, bezrobocia, lekceważenia dobra wspólnego i natury? Korupcja, śmiercionośny proces, który jest pożywką dla kultury śmierci. Bo rządza władzy i rządza posiadania nie mają granic. Korupcji nie pokona się, zachowując milczenie. Musimy o niej mówić, ujawniać jej zło, zrozumieć ją i pokazać, że chcemy, aby miłosierdzie wzięło górę nad podłością, piękno nad nicością. Módlmy się razem, aby ci, którzy sprawują władzę materialną, polityczną lub duchową, nie pozwolili, by zawładnęła nimi korupcja.
W Rzymie zakończyło się międzynarodowe spotkanie kapelanów harcerskich z Federacji Skautingu Europejskiego. Uczestniczyło w nim 150 kapłanów z 15 krajów. Program obrad był związany z tegorocznym synodem biskupów o młodzieży. Mówiono więc o skautingu jako miejscu rozeznawania powołania. Podkreślano też znaczenie bliskiej współpracy między kapelanem i instruktorami. Mówi ksiądz profesor Bogusław Migut, naczelny duszpasterz Federacji Skautingu Europejskiego.
Przede wszystkim podkreśliliśmy, to bardzo mocno wypłynęło, że skauting w świecie chrześcijańskim, katolickim nie jest sam w sobie celem. Jest bardzo dobrą metodą, bardzo skuteczną metodą wychowawczą, integralnie rozwijającą człowieka, nie tylko od strony duchowej, ale również od strony cielesnej, jego charakteru, jego osobowości, kontaktu z naturą, ale jest ciągle tylko narzędziem. Natomiast celem skautingu katolickiego jest ewangelizacja. I ta współpraca, która jest pomiędzy kapelanami, jest właśnie taka, że ksiądz ma głównie ukierunkowywać liderów, szefów, instruktorów, przypominając im, że jest to narzędzie służące ewangelizacji. Bardzo często bowiem zdarza się, że we wszystkich właściwie modelach, organizacjach skautowych, że czasami skauting traci swoje przeznaczenie, także przez nas duszpasterzy, przez nas księży samych. Widzi się w nim tylko mundur, styl, trochę taki właśnie militarny. Natomiast my nie możemy stracić tej głównej perspektywy, że jest to bardzo dobre narzędzie ewangelizacji.
Federacja Skautingu Europejskiego zrzesza chrześcijańskie organizacje skautowe, jest międzynarodowym stowarzyszeniem oficjalnie uznanym przez Stolicę Apostolską. Wywodzi się z katolickiego modelu skautingu wypracowanego przez francuskiego jezuitę ojca Jacques'a Sevena. Najsilniejsze struktury posiada we Francji i we Włoszech. Polskim członkiem federacji jest Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego Zawisza. Katolicy skauci we Francji są zaskoczeni, że wykluczono ich z przedsynodalnej debaty o młodzieży. Wśród francuskich delegatów na przedsynodalne spotkanie młodych w Rzymie nie znalazł się ani jeden przedstawiciel środowisk harcerskich.
Jest to tym bardziej rażące, że wszystkie wyniki przedsynodalnej ankiety we francuskich diecezjach zgodnie wskazywały, że skauting to jedyny sprawdzony i dobrze funkcjonujący dziś model duszpasterstwa młodzieży we Francji. Oświadczenie katolickich skautów wyraża też konsternację wobec faktu, że wśród delegatów francuskiego kościoła na synod młodych znalazł się przedstawiciel kontrowersyjnego wiejskiego ruchu młodzieży chrześcijańskiej, który uznaje aborcję za podstawowe prawo człowieka.
Diecezja Passavy w Niemczech będzie dopuszczać młodzież do bierzmowania dopiero po ukończeniu 16 roku życia. Taką decyzję podjął tamtejszy ordynariusz biskup Stefan Oster po dłuższych konsultacjach z odpowiedzialnymi duszpasterzami i katechetami. Zdaniem biskupa przyjęcie sakramentu bierzmowania powinno wynikać z wolnego i świadomego wyboru młodego człowieka, który chce nawiązać relacje z Jezusem Chrystusem.
Biskup Oster wytłumaczył, że decyzję podjął po kilkuletnich konsultacjach w różnych katechetycznych gremiach diecezjalnych. Jak stwierdził, chcemy doprowadzić młodych ludzi do osobistej relacji z Chrystusem. Mają oni prawo dowiedzieć się od nas, jak doświadczyć przyjaźni z Jezusem i jak może ona wzmocnić i unieść ich własne życie. Młodzi powinni móc zrozumieć, że wiara nie jest po prostu zaakceptowaniem definicji teologicznych, ale przede wszystkim żywą relacjom z Bogiem. Biskup Oster podkreślił też, że młodzi powinni być do bierzmowania dobrze przygotowani, dlatego w najbliższym czasie diecezja przygotuje na ten cel specjalny program katechetyczny. Ordynariusz Pasawy zwróci się w tej sprawie do wiernych w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu. W Niemczech nie ma jednej obowiązującej wszystkie diecezje granicy wiekowej dla kandydatów do bierzmowania. Tego sakramentu inicjacji chrześcijańskiej udziela się średnio między 12 a 17 rokiem życia. Dla Rady Watykańskiego z Berlina Tomasz Kycia.
Chrześcijańskie zabytki, choćby takie jak Katedra Notre Dame czy Bazylika Sacré-Cœur w Paryżu, już teraz należą do najczęściej odwiedzanych obiektów kultury w Europie. Ale Europejczycy i tak nie zdają sobie sprawy, jak bogata jest spuścizna chrześcijaństwa, zauważa ojciec Olivier Poquillon, sekretarz generalny Komisji Episkopatu Wspólnoty Europejskiej COMECE. W ramach Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego COMECE zorganizowała w Brukseli konferencję mającą służyć popularyzacji chrześcijańskich zabytków. Okazuje się, że kultura jest dziś jednym z podstawowych sposobów dotarcia z chrześcijaństwem do współczesnego Europejczyka, mówi ojciec Poquillon.
Dziedzictwo kulturowe nie należy do przeszłości. Ono należy do współczesności. Dziedzictwo kulturowe to coś, co się przekazuje. I dlatego właśnie papież Franciszek, kiedy w październiku spotkał się z europejskimi biskupami i politykami, zwracał uwagę na to, że musimy się nauczyć przekazywać przyszłym pokoleniom nie tylko samo dziedzictwo, ale także klucz do jego interpretacji, czyli kulturę, oraz odpowiednie narzędzia, aby w oparciu o to dziedzictwo odpowiadać na wyzwania współczesności.
Dwie minuty dla kraju. Rafał Łączny.
W Polsce żyje i pracuje 18 tysięcy sióstr zakonnych, prawie 12 tysięcy zakonników, 1330 mniszek oraz ponad 1000 osób świeckich konsekrowanych. To najnowsze dane przekazane tuż przed jutrzejszym Światowym Dniem Życia Konsekrowanego. Życie konsekrowane w Kościele i dla Kościoła, takie będzie hasło obchodów, powiedział biskup Jacek Kiciński, przewodniczący Komisji Episkopatu do spraw Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego.
Istotą życia konsekrowanego jest przede wszystkim objawiać Bożą miłość. Dlatego osoby konsekrowane w dzisiejszym świecie są promotorami miłości, przywrócić prawdziwe oblicze Boga, który jest miłością, i to jest bardzo ważne. Następnie osoby konsekrowane pokazują, czym naprawdę jest wierność. Wierność wobec Boga i wierność wobec drugiego człowieka. I realizując posłannictwo miłości i wierności, budują kulturę jedności, której dzisiaj nam potrzeba.
W sumie w Polsce żyje około 32 tysięcy osób konsekrowanych. Do Indii wyruszyła kilkunastoosobowa ekipa studentów z Poznańskiego Uniwersytetu Ekonomicznego. Żacy wyjechali do Puri, do wioski Trędowatych, w której służył ojciec Marian Żelazek, mówi Justyna Janiec-Palczewska, prezes fundacji Redemptoris Missio.
To jest dosyć duża wioska. Tam w tej chwili zamieszkuje około 1000 osób. Marzeniem ojca Mariana było, aby ta wioska przestała istnieć, aby przywrócić Trędowatych społeczeństwu, aby mogli się stamtąd wyprowadzić i nie żyć w zamkniętej enklawie, ale z innymi członkami społeczeństwa. Tak się nie stało do dzisiaj.
Poznańscy studenci będą w Puri pomagać przy budowie kolejnych domów. Dzięki wcześniejszej zbiórce ufundują też postawienie jednego budynku.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.